Pijany ksiądz w trakcie pogrzebu wpadł do świeżo usypanego grobu. Syn zmarłego skomentował: tata był wzorowym katolikiem i nie zasłużył na tak żałosne pożegnanie. Prokuratura od 4 miesięcy nie potrafi stwierdzić, czy ksiądz obraził uczucia religijne. Pytanie jest, czy ksiądz powinien zostać za to skazany. Porozmawiamy też o wczorajszej decyzji Polski, by nie używać nazwy Kaliningrad i obwód kaliningradzki, lecz Królewiec i obwód królewiecki. Co na to Rosjanie? Kolejny temat. Z najnowszych sondaży wynika, że większość Polaków nie ma na kogo głosować. Jaki może być tego skutek? Oraz na końcu, czy Radio Tok FM straci koncesję? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zaczynamy. Witajcie, jest środa, 10 dzień maja. My nadajemy ze słonecznego Lublina. Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witaj.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
Cieszymy się, że jesteście z nami na żywo. Dzisiaj poruszymy kilka tematów, a w ostatniej części naszego programu będziemy starać się porozmawiać z Wami na temat przyszłości naszej telewizji, na temat kolejnych planów. Czeka nas zjazd Idź Pod Prąd, a także wyprawa do Stanów Zjednoczonych, ale to na końcu. A my zaczynamy od tematu, no właśnie, będziemy o tym dyskutować, czy w ogóle jest to temat wart poruszenia w telewizji. Idź Pod Prąd. Na początku pokażmy wideo z cmentarza Łostowickiego w Gdańsku, co wydarzyło się w trakcie pogrzebu.
Złożymy doczesne nasze szczątki naszego brata Stanisława, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała umartwionego. Wierzymy, że wskrzesi naszego brata, gdy przyjdzie w chwale.
Upadł, ale wstał.
To wydarzyło się 1 grudnia. Filmik trafił do sieci. Oczywiście oburzenie. Był również komunikat gdańskiej kurii, która zapewniła, że duchowny został odsunięty od duszpasterstwa i skierowany na przymusowe leczenie. A tak jak mówiłam we wstępie, prokuratura bada od prawie 4 miesięcy, czy ksiądz obrazi uczucia religijne, ale tak jak twierdzą, do tej pory nie udało im się zebrać odpowiedniego materiału dowodowego, żeby postawić zarzuty. Pierwsze pytanie do Ciebie. Czy w Twojej opinii ten ksiądz obraził uczucia religijne tym, co zrobił na pogrzebie?
No moich na pewno nie, jeśli już nawet by taką kategorię uczuć jakichś religijnych, no bo na przykład no, jakie to są uczucia sportowe, nie wiem, pogodowe, no mnie rozśmieszył co najwyżej, no i tyle, nie? Także
no tak jak,
krótko odpowiadając.
Rodziny, no dla nich to była trauma.
Wiecie, kiedy my patrzymy na to jako taki filmik gdzieś z YouTube'a czy z Twittera, no to możemy sobie, jak to się mówi, robić jaja z pogrzebu, a ci ludzie byli w traumie, byli w ciężkiej żałobie po stracie ojca, zresztą bardzo jakiegoś tam pobożnego katolika, nie? To tu percepcja jest całkowicie inna, bo jest osobista. My patrzymy jako na jakieś zdarzenie, w które nie jesteśmy osobiście zaangażowani emocjonalnie, ani w żaden inny sposób, a tamci ludzie, bliscy, no to przeżyli jakiś koszmar, nie? I z tego powodu, no to nie są uczucia religijne, religijne, tylko to jest zakłócenie miru domowego, ja bym tak powiedział, nie? Że żałoba jest częścią tego zjawiska, jakim jest mir domowy, czyli spokój, prawo do tego, żeby przeżywać różne trudne chwile, czy odpoczynek w domu we właściwej formie, takie jak ja bym chciał. No i oni temu księdzu zapłacili. No a on, jeszcze początek tam jeszcze coś daje radę, ale widać, że się napił chyba jakoś tak tuż przed pogrzebem, myślał, że jeszcze to tam załatwi, ale widać, że już w trakcie tych ceremonii religijnych on już, że tak powiem, słabnie, wpada do grobu, już nie może na własnych nogach stać i muszą go wyprowadzić. Także z różnych przyczyn można powiedzieć, że ten ksiądz, no człowiek tutaj no, nie spełnił zamówienia, nie? Czyli z tego
czyli
powodu...
w takiej kategorii usługi, tak?
Że... W kategorii usługi, a w tych kategoriach żałoby, no to bym powiedział, że on naruszył powagę tej uroczystości. To tak jakby ktoś pijany z zewnątrz przyszedł i zaczął się tam przewracać i tak dalej, no to tylko... policja by go wzięła za fraki i za zakłócanie, nie wiem, tam porządku publicznego czy miru domowego, razie... jeśli to by było w prywatnym miejscu, tutaj w publicznym, no to chyba zakłócenie porządku. Dostałby jakiś tam wyrok. No.
To w takim razie powinien zostać ukarany w jakiś sposób?
Ale nie za obrazę uczuć religijnych.
Tylko za co?
No tylko tak jak powiedziałem.
Za zakłócenie?
Za zakłócenie porządku publicznego, czy no, zakłócenie ceremonii. Wszystkie ceremonie są tam objęte pewną właśnie ochroną państwa, żeby każdy mógł swoje ceremonie, swoją żałobę nie prowokowany, zakłócany, nie, bez przeszkadzania ze strony innych osób przeżywać.
Czekamy na wasze głosy teraz na czacie. Jakie jest wasze zdanie w
Ale
tej kwestii?
Obiecałaś, że zajmiemy się tym, dlaczego wzięliśmy to jako...
Dlaczego powinniśmy o tym rozmawiać? Właśnie, no to sprawa jest... wydarzyła się kilka miesięcy temu.
Tak, na początku grudnia. Stąd już dużo czasu miała prokuratura. I zobaczcie, ja powiedziałem kilka słów prawdy o sakramentach katolickich, o ceremoniach katolickich, cytując Pismo Święte, podając to w kontekście, czyli tu żaden cel jakiegoś ataku na przypadkowych ludzi, czy przeszkadzania im w ich tam jakichś ceremoniach nie nastąpił. W protestanckim kościele, zgodnie z historyczną nauką protestancką, zgodnie z Biblią, pokazywałem, jaka jest wartość, albo raczej bezwartość sakramentów i rytuałów katolickich i za to mam proces. Za to mam proces, też już się ciągnie, nie wiem, 4 czy 5 lat już długo. Teraz jest apelacja. Czyli zobaczcie, pastora za to, co mówi w kościele, cytując Pismo Święte, można włóczyć po sądach, a księdza, który no, nie tylko tam zakłócił katolicką ceremonię, bo to niech już sobie tam kościół, ale no, wystawił, czy ogromną przykrość zrobił tym no, ludziom, żałobnikom, czy bliskim zmarłego, który wpadł do grobu, na trumnę zdaje się, tam się przewrócił nawet, po pijaku, no to on niczyich uczuć według prokuratury nie obraził. Ja oczywiście jestem za tym, żeby w ogóle tego paragrafu w kodeksie nie było. Ale mówimy o tym, żeby pokazać, że w Polsce mamy katoliban, czyli państwo, w którym normy i hierarchia katolicka rządzą, a nie sprawiedliwość, nie prawo, nie konstytucja, tylko biskupi katoliccy. Jeśli coś jest w ich interesie, jeśli coś oni uznają za dobre albo powiedzą, że tak może być, to prokuratura bierze, że tak powiem, ruki po szwam i nie działa, a kiedy ktoś mówi prawdę, oni powiedzą, atakuje Kościół katolicki, to prokuratura działa. Czyli mamy państwo wyznaniowe i to jest właśnie tragedia dla Polaków. O tym trzeba mówić. Akurat media przypomniały ten incydent z pijanym księdzem na pogrzebie.
Pytanie, czy polska prokuratura w ogóle może skazać księdza, czy na takie coś się odważy tutaj? Tutaj myślę, że warte jest podkreślenie to, o czym przed chwilą powiedziałeś, ta równość wobec prawa, żeby Polacy właśnie zobaczyli no, na tym małym przykładzie, jak traktowany jest na przykład ksiądz katolicki, a jak traktowany jest protestancki pastor. Zaraz pokażemy fragment reportażu z twojej rozprawy. Komentarz Tomek M. Na bank później powiedzą, że ksiądz miał problemy z kręgosłupem.
A to rzeczywiście takie komentarze od razu się tam pojawiły, no ale kuria rozwiała wątpliwości, wysyłając go na odwyk.
Czy już nie dało się.
Już nie dało się. To nie choroba filipińska, od razu tam mówię tym, którzy by chcieli próbować to jakoś tłumaczyć.
To jeszcze na koniec tego tematu chciałam poruszyć kwestię tego artykułu 196 mówiącego o odpowiedzialności karnej za tak zwaną obrazę uczuć religijnych. Dużo się o tym mówi. Niektórzy politycy, szczególnie z tej lewej strony, krytykują ten paragraf. Wiemy, że zbliżają się wybory. Czy myślisz, że naprawdę to się stanie, że ten artykuł zostanie zlikwidowany i Polacy nie będą skazywani z tego paragrafu?
Myślę, że tak, że niebawem ten artykuł zostanie już wyrzucony do kosza jako pozostałość tego właśnie państwa wyznaniowego, ponieważ Kościół katolicki no, traci wiernych masowo i żeby zdobyć w jakikolwiek, że tak powiem, uznanie wyborców, no to przynajmniej część partii Centrum i Lewa będzie musiało odwołać się do tego elektoratu, który ma już dość dominacji kleru w Polsce. I dlatego też ten feudalny przepis, czy inkwizycyjny przepis, w moim przypadku, no to on ma charakter inkwizycyjny, że nie można głosić poglądów innych niż katolickie, nie wolno krytykować katolickich dogmatów. Zresztą tutaj towarzysze od Ziobry chcą jeszcze zaostrzyć.
Zaostrzyć, więc
tak, że już samo wyśmiewanie.
Optymistyczny.
Nie, to wiecie, oni tam chcą, no bo do jakiegoś bardzo marginalnego elektoraciku gdzieś próbują się uśmiechać, dlatego takie sobie robią jaja z praworządności, tak powiem przewrotnie, po pogrzebie. Stąd myślę, że niebawem ten relikt katokomuny zostanie wyrzucony z kodeksu karnego, ale jeśli pozwolisz, chciałem jeszcze jedną ważny aspekt, może nawet ważniejszy niż ten aspekt prawny czy bezprawny, jeśli chodzi o prześladowanie osób o innych poglądach niż katolickie w Polsce, szczególnie polskich chrześcijan protestantów. To zaraz wam pokażemy, jak inni pastorzy też czują się w świetle tego, co dzieje się na sali rozpraw, czy wcześniej w prokuraturze, jeśli chodzi o to, co można mówić lub czego nie można mówić polskim pastorom protestanckim w swoich kościołach. Nie? To tutaj myślę, że to jest ważna lekcja dla katolików. Większość Polaków, no jeszcze nominalnie katolicy, bo już jeśli chodzi o takie przekonanie, to jest myślę, że gdzieś między 10 a 15% to już nie jest większość, ale nominalnie, tak z metryki, jak to się mówi, to jeszcze dalej jest taka duża większość, myślę, gdzieś około 80% Polaków. I część z was, bo to przecież też nasi widzowie, to po części tacy ludzie, no macie teraz różne dylematy, nie? Czy to jest warto w tym kościele zostać, czy nie, czy jednak może te sakramenty coś znaczą, nie? I że no, Kościół mówi, że no, księży to mamy złych, babiarze, pedofile, tam albo pijacy, tak jak ten, no tam paru dobrych jest i tam, ale szukają, ciężko znaleźć dobrych księży, takich, których można by pokazać, no ale powiedzmy, że paru mają, także no to już sama jakość życia kapłańskiego nie jest możliwa do pokazania jako wzór, mówię, ale sakramenty, bez nich nie pójdziecie do nieba. Nie? To jest jedno z największych kłamstw Kościoła rzymskiego w Polsce, że sakramenty, ich monopol, ich przyzwolenie, ich glejt, czyli właśnie te sakramenty są konieczne do nieba. No i teraz skąd to się wzięło? Skąd się wzięła ta wiara? Nie? Rzeczywiście w Biblii jest mowa o chrzcie, czyli zanurzenie człowieka w wodzie na znak śmierci i zmartwychwstania nowego człowieka, że człowiek, kiedy zwraca się do Jezusa, Jezus, baw mnie, to jego stary człowiek umiera i to symbolizuje zanurzenie w wodzie, a nowy człowiek stworzony od nowa przez Chrystusa z przebaczonymi wszystkimi grzechami wyłania się. Nie? Możecie sobie zobaczyć drugi rozdział listu apostoła Pawła do Koryntian, drugi list, przepraszam, apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział, werset 17. Sakrament. Tu jest to, co się dzieje w człowieku w chwili nowego narodzenia, a chrzest jest później tego znakiem, manifestacją, można powiedzieć, pokazaniem. Nie? I tak pierwszy Kościół wierzył. Podobnie łamanie chleba i picie wina na pamiątkę, czyli wspomnienie tego, co Chrystus raz na zawsze w historii zrobił na krzyżu
Golgoty. Tutaj może takie, jeśli chodzi o chrzest, pytanie do katolików, którzy nas oglądają, żebyście postarali się udowodnić, gdzie w Biblii jest mowa o chrzcie niemowląt, bo to jest praktyka katolicka, a ciekawe, czy jest to rzeczywiście w Biblii. Zachęcamy was
nie ma ani
do
słowa na ten
dyskusji.
Temat
jeśli macie pytania w tym temacie, też prosimy was o kontakt, możecie do nas też pisać na maila kontakt@izpodprat.pl. Jeśli mówisz o...
Tylko jeszcze o tych sakramentach chciałam dokończyć, nie? Ale proszę.
O tej lekcji dla katolików mamy komentarz Kasia Mrok. Niemałe pieniądze się płaci za pogrzeb, rodzina powinna żądać zwrotu za niewykonanie usługi.
Ale nie tylko zwrotu tam tych kilkuset złotych, czy może 1000, czy nie wiem ile oni tam biorą, ale jeszcze rekompensaty. Rekompensaty razy 10 czy ileś, no, żeby tam no, na drugi raz jednak wysyłali trzeźwych tych księży.
Jest to taka okazja też do presji społecznej, żeby katolicy oczywiście, też reagowali.
W systemie feudalnym, jaki sobie wytworzył, zrobił z ludzi takich chłopów pańszczyźnianych kościół, że nie wolno księdza krytykować, kościoła nie wolno krytykować, czapkę miąć, słuchać i tak dalej, no to oni się będą tak zachowywać, będą pijani przychodzić na wasze pogrzeby i mieć was w głębokim poważaniu, a jeśli się postawicie, jeśli będziecie się domagać swoich praw, no to zaczną was szanować. No to jest w każdej sytuacji dokładnie tak samo, ale się dokończę z tymi sakramentami, bo to jest niewola narodu polskiego, dlatego to jest taka kluczowa sprawa, nie? Sakramenty zniewalają naród polski, dokładnie wiara w zabobon sakramentów zniewalają naród polski, bo o ile, tak jak powiedziałem, w Biblii są dwa znaki, chrzest i wieczerza pańska, ale one symbolizują rzeczywistość, która już rozegrała się i nie w księdzu, tylko w człowieku. Jeśli ja uwierzyłem w Jezusa, no to ja się daję ochrzcić, nie? Czyli albo jestem wierzący, wtedy to jest znak mojej wiary, a jeśli ja jestem niewierzący, to jest tylko cyrk, nie? I nie ma to żadnej mocy ani... W ogóle nie ma żadnej wartości. Podobnie z wieczerzą pańską. Jeśli ja wierzę w Jezusa i idę za Nim, no to jest świadectwo mojej wiary, nie? A nic tu, czy pastor, czy ktoś z członków kościoła podaje to wino, czy ten chleb, to nie ma żadnego znaczenia, bo to moja wiara o tym decyduje, czy ten znak ma sens, czy nie. W Kościele katolickim zrobiono inaczej. Oni, żeby swoją siłę i potęgę nad narodami w tym czasie feudalnym zmonopolizować, stwierdzili, że to właśnie jak gdyby Kościół przez księdza daje ludziom duchowe korzyści, jak gdyby taka kran idzie z duchową jakąś wodą życia, nie? I jeśli się podłączysz do tego katolickiego kranu, to ci tej wody naleci przez ten taki czy śmaki sakrament, a jak, wiesz, nie będziesz miał księdza, no to ci nie dalej i będziesz miała pusty bar.
Ale jednak ksiądz jest uważany za takiego pośrednika.
No ale czekaj, jeszcze z tymi sakramentami, bo to jest klucz. Jeśli ludzie to zrozumieją, że sakramenty to oszustwo, to pójdą z kościołów katolickich, nie? Dlatego to jest klucz, żeby ludzie zrozumieli. Ten ksiądz, który się tam tarza w tym grobie, przewraca, to jest symbol upadku kościoła katolickiego i jednocześnie symbol, można powiedzieć, zabobonu, w jaki Polacy wierzą. Bo oni myślą, że ten pijany, no tu trzy kropki trzeba by powiedzieć, że on jest reprezentantem Boga i że on im sprawi jakąś łączność z Bogiem. Przecież on mszę odprawiał przed...
Ciekawe, czy była ważna.
No o właśnie. I tu, kiedy Kościół wprowadził zamiast wiary człowieka, o czym mówi Biblia, że o tym, co się dzieje między mną a Bogiem, decyduje moje zaufanie, moja wiara. Dlatego Jezus pytał, czy masz wiarę, czy mi ufasz inaczej, nie? I to wszystko sprawia. A oni powiedzieli, nie wiara. Znaczy, możesz sobie wierzyć albo nie wierzyć, nas to guzik obchodzi. Ale my mamy hokus pokus. My mamy znaki, tajemne znaki. Sakrament to jest tajemny znak inaczej, nie? I teraz albo się poddasz temu znakowi, wtedy Bóg do ciebie przychodzi, a jeśli się nie poddałeś temu znakowi, a to po tobie, a to po tobie. I wprowadzili kult sakramentów, że sakrament działa sam w sobie, że ten ksiądz mocą wypowiedzenia pewnej formuły, jeśli ją, nieważne czy pijany, czy pedofil, czy babiarz, czy ktokolwiek, złodziej, bandyta, morderca, ksiądz mówię, nie? Jeśli formułę właściwie przeczyta, potrafi ustać na nogach i przeczyta formułę, sakrament zadziałał. To jest wiara katolicka, wyobraź sobie.
Czyli nawet jakby powiedział, że nie wierzy w Boga.
A to nie ma znaczenia. Jego wiara w Boga. W ogóle powiedział formułę. Czyli zobaczcie, to tak śmieją się ludzie z jakichś zabobonów, z czarowników w Afryce. Stąd w czasie reformacji powstało to hokus pokus. Właśnie wyśmiewające zabobon sakramentów. Nie? To hokus pokus pochodzi właśnie z łaciny, kiedy tam odmawia ksiądz po łacinie wtedy mszę.
Chciałam cię tak zapytać, bo już tak głęboko zajrzałeś w doktrynę katolicką, w te sakramenty, ale ja na przykład wczoraj rozmawiałam z katolikiem, dosyć gorliwym, ale myślę, że też takie głosy są powszechne, że no dobrze, że no ludzie przestaną chodzić do tego kościoła, który często ludzie młodzi nawet już nie wnikają, co tam się dzieje, po prostu tylko chodzą, bo trzeba, albo też przestają chodzić, ale właśnie kiedy oni przestają chodzić, to dokąd pójdą? I też słyszałam właśnie taki głos, że już lepiej, żeby chodzili do tego kościoła, żeby był taki gorset, żeby tam mniej więcej jako tako się zachowywali, niż żeby po prostu no, poszli w taki nihilizm, w odrzucenie. I z drugiej strony, jeszcze tylko dokończę, jeśli mówiłam właśnie o czytaniu Biblii samodzielnym, no to tak, no, katolicy przyznają, tak, trzeba czytać Biblię, ale że jednak jest potrzebny taki przewodnik, no ktoś, kto będzie prowadził w tej wierze.
No czekaj, to dwa pytania oddzielnie, to może je każde z nich osobno potraktujmy, ale najpierw jeszcze podsumowanie. Jezus powiedział, że kluczowa jest i wystarczająca jest twoja wiara, żebyś był zbawiony. Kościół mówi nie. Nie wystarczy twoja wiara, musisz jeszcze przejść nasze sakramenty i musisz pod nasze dyktando wykonywać pewne czynności, czyli dobre uczynki. Dopiero jak to się razem zsumuje, to pójdziesz do czyśćca. A tam, jeśli tu rodzina zapłaci, to szybciej wyskoczysz do nieba. A jak nie zapłaci, będziesz tam męczony. I teraz przez kogo? Przez Boga chyba? No to już księdza zapytajcie. Kto męczy duszę w czyśćcu cierpiące? Zapytajcie księdza. Kto męczy duszę w czyśćcu cierpiące? No, niech się zmierzy ksiądz z tym prostym pytaniem. No, ale wracając do twoich tych dwóch pytań, także mówię, jeśli Polacy zrozumieją, że to wiara w Jezusa, a nie zaklęcia czarnoksiężników są istotą chrześcijaństwa, to kościoły będą katolickie puste. A co dalej? A to już zależy.
Gdzie pójść?
To już zależy. Po pierwsze, chrześcijanin nie jest związany z organizacją. Nie jest związany z Kościołem, inaczej mówiąc. Z kim jest związany z chrześcijanin? Z Jezusem Chrystusem. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to znaczy uznałeś swoją grzeszność, uznałeś to, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu i zmartwychwstał, czyli żyje, chce wejść do twojego życia, a ty powiedziałeś tak, wierzę, ufam, wejdź do mojego życia, obmyj mnie z moich grzechów. To gdzie Jezus jest teraz w stosunku do ciebie? Ja to pytanie usłyszałem ładnych 30 parę lat temu i mnie aż zmroziło. Bo wcześniej zawołałem do Jezusa. W odpowiedzi jeden z chrześcijan mówił to do mnie, co ja do was. I ja wtedy zawołałem do Jezusa, ale dalej tak myślałem, a może tam, może śmam. A taka dziewczyna pyta mnie wtedy, a gdzie teraz Jezus jest w stosunku do ciebie? Jak to gdzie? No wszędzie jest. No, nie. Gdzie go zaprosiłeś? I wtedy zrozumiałem, wtedy trybik zaskoczył w głowie. Ty, Jezus jest w moim sercu. Jezus na zawsze jest w moim sercu. To też później odkryłem.
Bardzo niestety rzadkie w Polsce w ogóle traktowanie Jezusa Chrystusa jako osobę, z którą możemy nawiązać relacje, bo często Jezus jest daleko. Mówimy o chodzeniu do kościoła, o systemie religijnym.
Pamiętasz, niedawno spotkaliśmy w Tatrach takiego bardzo sympatycznego, mądrego i pobożnego człowieka, który przy każdym jakimś religijnym symbolu się żegnał, nie? Tak jakby tam w tym obrazie, nie wiem, w tym budynku mieszkał Bóg. Nie? Także taką, że tak powiem, takie pranie mózgu katolicyzm zrobił Polakom. I dlatego żyją w biedzie, w zabobonie, w dziadowskim państwie. To są wszystko skutki wiary w sakramenty zamiast wiary w Jezusa Chrystusa. Bo zobaczcie, w tym samym czasie narody, z których my się śmiejemy, bo my się tam śmiejemy na przykład, że no Francuzi to się od nas uczyli jeść tam łyżkowi widelcem, że my to wcześniej keble z wodąśmy mieli i tak dalej, nie? A to Europa Zachodnia poszła do przodu, a nie my. Dlaczego? Bo Europa Zachodnia przyjęła protestantyzm. I powstały tam w większości krajów Zachodu i Północy Europy kościoły narodowe, protestanckie. A u nas była inkwizycja i katolicyzm, kontrreformacja i skończyła się nasza przygoda Złotego Wieku, czyli przygoda protestancka w Polsce.
Mówisz o tym, że skończyła się przygoda protestancka w Polsce, ale no spójrzmy teraz, dzisiaj, wczoraj też zostałam zapytana, no ale ilu was jest, ile osób liczy wasz Kościół i że dla katolików no protestanci no dzisiaj nie są opcją jakąś taką realną. Oni dobrze mogą przestać chodzić do Kościoła, mają coraz więcej możliwości, mogą zacząć czytać Biblię, ale mówią, że to jest za mało, że no ktoś musi ich w tym poprowadzić. I myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, taka konkretna, na co jeśli nie Kościół katolicki.
Wiesz, jak Jezus przyszedł na ziemię, to też nie miał miliarda wyznawców, nie? Pamiętacie? Miał garstkę. Tylko i to tak, wiecie, no 120 się zebrało tego już po jego odejściu, jak tego, czyli maksimum działalności Jezusa to było 120 osób, nie? To tak niedużo, nie? To my mamy więcej wśród projektu Mega Kościół, nie? Także tymi liczbami tak za bardzo nie szafujmy i się nimi nie rajcujmy, bo to, wiecie, różne rzeczy się dzieją w świecie, nie? Był kraj katolicki Brazylia, jest kraj protestancki już dzisiaj, no i proszę. Był kraj praktycznie animistyczno-buddyjski, czyli Korea, no i największe, można powiedzieć, misyjne, najbardziej gorliwe misyjne państwo, naród, Korea Południowa, świata, nie? Nawet przekraczają Stany Zjednoczone. Także Bóg może naprawdę szybko w jednym pokoleniu dokonać ogromnych przemian społecznych. Ja bardzo wierzę, że właśnie jesteśmy w przededniu tych największych przemian religijnych od czasu Złotego Wieku. Dlatego z taką radością z wami się spotykam codziennie i do was mówię. I w 2015 roku mniej więcej, nie, pojechaliśmy do Stanów, patrzymy, no super państwo, nie, pierwszy raz wspólnie byliśmy jeszcze z paroma osobami, kościoły wielkie, mega kościoły i tak dalej, Thomas Road Baptist Church, może nie jakiś tam największy, ale ze dwa czy parę, trochę więcej, ale przy nim zbudowany największy uniwersytet chrześcijański świata, 100 tysięcy studentów w różnych sposobach, 600 kościołów na całym świecie, bo wtedy świętowali, mówię, Boże, no. Jeden kościół w Stanach, w jakiejś zapadłej dziurze, Lynchburg tam w Virginii, tak? Nie, to taka dziura zabita dechami, kompletnie, wiecie, tylko prostytutki i bezrobotni tam byli, bo tam upadł przemysł górniczy w Appalachach, tam Blue Ridge Mountains, to ten film, jak to tam, pomóż mi?
Przełęcz ocalonych,
nie? To właśnie tam się zaczyna, tam jeszcze wtedy był przemysł i tak dalej, powolnie wszystko pierdyknęło, także prostytutki, alkoholicy, tak, bezrobotni.
Poruszyłam ten wątek rzeczywiście, że jest coraz więcej Polaków otwartych na inne opcje, że tak powiem, religijne. Ostatnio też doświadczyliśmy tego w Tatrach wśród górali, że nawet dobrze reagowali na protestantów z ciekawością, ale mimo wszystko ciągle to nie jest jeszcze realna opcja, jakaś alternatywa.
Ja właśnie zacząłem mówić, tylko wiesz, ja tak idę daleko.
Dla zwykłego Polaka po prostu.
Zacząłem od tego, żeby pokazać, że ja wtedy się modliłem i mówiłem, Boże, przecież Polacy nie są gorsi od Amerykanów. Jesteśmy takimi samymi twoimi stworzeniami. Nie? Polacy mają fantastyczną historię za sobą. Nie? Są niezwykłym narodem pod wieloma względami. Dlaczego nam ma się nie udać zbudowanie biblijnych kościołów w Polsce? Dlaczego nam ma się nie udać? Nie, no musi się udać. No i z tym postanowieniem, z tym przekonaniem bardziej wróciliśmy do Polski i założyliśmy telewizję Idź Pod Prąd. Bo ja stwierdziłem normalnymi metodami, że wiecie, no zbiera się grupa ludzi, tam po 10 latach mają już tam 3 dojrzałych przywódców, po następnych 15 latach wysyłają 5 misjonarzy i tak to nie pójdzie, nie? To wiecie, już nas świat przegoni, nakryje czapkami, Polski może już nie być i tak dalej. Musimy dodać turbo doładowanie. Tak jak, pamiętacie, Hus przecież to samo mniej więcej głosił co Luter, ale go, że tak powiem, pokonali. A Luter miał turbo doładowanie w postaci prasy drukarskiej. Oczywiście był pewien kontekst i tak dalej, wiele czynników, ale możliwość dotarcia do zwykłego człowieka, tani sposób dotarcia do zwykłego człowieka dał, można powiedzieć, ten przełomowy skok cywilizacyjny, czyli protestancką reformację. Odrodzenie się mówi. Po ciemnocie katolickiej przychodzi odrodzenie, nie? To właśnie prasa drukarska, czyli oczywiście jest myśl, jest idea, jest prawda biblijna, ale musi być nośnik. I wtedy założyliśmy telewizję Idź Pod Prąd.
To było w 2016 roku, a tak jak mówiliśmy, teraz trwa proces, trwa apelacja w procesie pastora Pawła Chojeckiego, który został skazany właśnie za słowa wypowiedziane w tej telewizji.
Także jeszcze jest spuentuje to też, i cała Polska może o tym wiedzieć.
Także
jeszcze
jest to też dowód na to,
właśnie,
że tego rozgłosu.
O to mi chodzi, że zobaczcie. Malutkie środowisko. W naszej kuchni całe towarzystwo naszego kościoła się zmieściło. A ile szumu na całą Polskę zrobił nasz kościół. Znaczy Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie przez garstkę ludzi, nie? To się w pale nie mieści, ale to się dzieje na waszych oczach, kochani widzowie, bo to też przecież dzięki wam na różnych etapach tego wzrostu wyście się przyłączali do tego i mówili, ty, chcę tej telewizji, będę to oglądał, wezmę ten Nowy Testament, przyślijcie mi, możemy ci dzisiaj nawet wysłać o taki, jak chcesz, pisz do nas.
Piszcie, teraz już
tam za koszt wysyłki to ty płacisz.
Wiecie,
znaleźli się hejterzy, co brali cały blog swój, wszystkich adresy i do nas wysyłali, wyślijcie im Nowy Testament. Myśmy grzecznie wysyłali i dalej byśmy to robili. Ale ludzie mówią, czego mi przysyłacie? Ja tego nie chciałem. Dlatego stąd wprowadziliśmy tę zasadę, że ty płacisz.
Także jeszcze o telewizji Idź Pod Prąd obiecujemy, że porozmawiamy o rozwoju naszej telewizji pod koniec programu.
Czyli teraz już Polacy mogą zobaczyć protestantów w akcji. Nie zobaczą jeszcze w swojej wiosce może, nie zobaczą w swojej gminie czy w swoim mieście powiatowym, choć już coraz więcej kościołów jest. Ale mogą odpalić sobie Twittera, YouTube'a, Facebooka czy Instagrama i tam zobaczą protestantów. Wszystko, co chcą. Chcą studium Biblii, mają na żywo. Chcą spotkanie, czyli nabożeństwo, nie mylić z mszą, bo msza to ofiara za grzechy, to jest bluźnierstwo, nie? Mogą zobaczyć. Chcą podyskutować? Dawaj, jaki temat chcesz? Jedziemy z koksem.
Dlatego też
Polacy zobaczyli chrześcijan w akcji. Noż to teraz se zakładajcie takie kościoły po wsiach. U siebie w domu, jak ja se w kuchni mogłem, to i ty możesz. Jak nie w kuchni, za mała, to w stodole da się. No tam więcej ludzi wejdzie, no.
Dlatego też bardzo ważna jest wasza praca w promowaniu telewizji Idź Pod Prąd. Mamy wizytówki, mamy ulotki, żeby mówić Polakom, że jest taka niezależna telewizja. A teraz fragment, w zasadzie wstęp do reportażu z ostatniej rozprawy w procesie pastora Pawła Chojeckiego, gdzie zeznawało 3 pastorów i przechodzimy do drugiego tematu. Zostańcie z nami.
Oskarżony pastor Paweł Chojecki. Od 1986 roku głosi Ewangelię. Najpierw jako katolik w ruchu oazowym, powstałym we współpracy z Billym Brightem, potem jako pastor protestancki. W 2016 roku założona przez niego telewizja Idź Pod Prąd rozpoczyna codzienne nadawanie, docierając do setek Polaków w kraju i za granicą. Inspiracją do rozpoczęcia tego projektu była podróż pastora Pawła Chojeckiego do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku, gdzie Bóg poruszył go przykładami amerykańskich chrześcijan i liderów. Urażeni katolicy ścigają go m.in. za te słowa.
On nazywa śmierdzącym, obrzydliwym gnojem. Macie jakiś pomysł? Bo on myślał, że w ten sposób sobie kupi zbawienie. On myślał, że żyjąc religijnie, spotka się z Bogiem Ojcem, że zasłuży na to. Mówi, to jest gnój, takie myślenie, bo to jest pycha. To jest negowanie mojego grzechu, bo karą za mój grzech jest wieczne piekło. Negowanie Słowa Bożego, Bożej Sprawiedliwości i negowanie ofiary Jezusa Chrystusa, bo jeśli ty byś przez sakramenty i religię mógł wrócić do Ojca, to po co Chrystus szedł na krzyż Golgoty? Dlatego jest to śmierdzący gnój, obrzydliwość, kiedy myślisz, że przez religię, członkostwo w Kościele czy dobre uczynki zasłużysz sobie na niebo.
W mojej ocenie pastor Chojecki jest odważniejszy ode mnie. Jeżeli chodzi o wypowiedzi, tak. Mogę na pewno podkreślić, że dzięki tej medialnej działalności bardzo wielu ludzi, nie tylko w Polsce, ale na świecie, dowiedziało się o Ewangelii i przebaczeniu grzechu w Jezusie Chrystusie. Bo ileś takich osób spotkałem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy głównie tutaj w Polsce oczywiście. Mój stan bieżącej wiedzy, teologia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie jest bardzo, bardzo zbliżona do Kościoła Chrześcijan Baptystów RP. Jeżeli pastor Chojecki zostanie skazany, to wolność, moim zdaniem, słowa, wypowiedzi, także teologicznej, będzie można wtedy wielu kaznodziejów, pastorów po prostu powoływać, stawiać przed sądami, bo bardzo wiele osób będzie obrażonych z jakiegoś tam powodu. Uważam, to jest niebezpieczne i jest to zagrożenie dla demokracji.
To było dobre czy złe, że ich obrażą?
No w kontekście przedstawienia prawdy Ewangelii o zbawieniu tylko z łaski przez wiarę w Jezusa, a nie z uczynków zakonu, no to było słuszne i konieczne. Niektórzy są zbyt grzeczni i mało jednoznaczni w prezentowaniu poglądów. Niektórzy natomiast są bardzo odważni i pozwalają sobie na ekspresję emocji typową dla ich po prostu osobowości.
Jeżeli mówimy o protestantach, rozumiem, że opieramy się na Biblii, bo to różni zasadniczo te dwa światy. Dla protestantów Biblia jest jedynym źródłem objawienia Bożego w odróżnieniu od katolików.
Witajcie w drugiej części programu. Przed chwilą widzieliście zajawkę reportażu Całość na naszym kanale. To nie średniowiecze, to nie inkwizycja, to Polska.
Anno Domini
2023 rok. Całość znajdziecie również z angielskimi napisami na naszym kanale, a ja przypomnę, że 22 maja w poniedziałek o 12:30 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie odbędzie się kolejna rozprawa, być może już ostatnia, także zapraszamy Was do Lublina. Możecie również przyjechać wcześniej. Myślę, że tutaj też będziemy wspólnie świętować, bo mimo wszystko jest to święto wolności.
Chrześcijanie uważają cierpienie dla Chrystusa za przywilej. Nie? Oczywiście to jest smutne, jeśli chodzi o stan państwa i o tym tu pastorzy zeznający na moim procesie jasno mówili, że to jest smutne, że to jest paraliżujące, mrożące, że to niszczy wolność, wolność obywatelską, wolność słowa, niszczy demokrację, niszczy państwo polskie ten proces. Nie? Ale dla nas to jest święto, że mamy przywilej nie tylko żyć, ale i cierpieć dla Jezusa Chrystusa.
W międzyczasie przypomnę, że trwa sonda w naszych mediach społecznościowych. Czy państwo powinno decydować o koncesjach dla mediów? Tak, nie, nie mam zdania. Także zachęcam Was do udziału w sądzie. Mamy również informację, że jest wsparcie dla telewizji Idź Pod Prąd w trakcie tego programu na żywo za pomocą opcji Super Chat na YouTubie. Dariusz Niedźwiecki, hashtag support Pastor Chojecki oraz Zbigniew Stachowiak. O, bardzo dziękujemy za to wsparcie. Pozdrawiamy i to rzeczywiście, to Wy nam dodajecie skrzydeł każdego dnia.
Ta, o poprzednim miesiącu, to jeszcze przy okazji kiedyś porozmawiamy, ale mówię, akurat tak się złożyło, że Darek z Irlandii Północnej, a tu na czacie siedzi Natalia, też z Irlandii, znaczy oczywiście z Polski, ale no emigranci do Irlandii Północnej, także wiemy, że nie tylko jesteśmy tym głosem prawdy z punktu widzenia Biblii, ale też dla wielu Polaków rozsianych po świecie jesteśmy głosem nadziei, że kiedyś będziecie mogli wrócić tutaj i godziwie żyć. To jest, myślę, marzenie całej tej, szczególnie ostatniej, no bo już jak tam jest trzecie, czwarte pokolenie, ale tej emigracji ostatnich 30 lat, że kiedyś wrócicie do Polski, ale że będzie do czego wracać. To jest właśnie też nasz cel i cieszę się, że jesteście z nami.
Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do drugiego tematu. Tym razem dobra wiadomość. Wczoraj Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami RP wydała komunikat. Dla miasta o rosyjskiej nazwie Kaliningrad zalecana jest wyłącznie polska nazwa Królewiec i nie jest zalecane stosowanie w języku polskim nazwy Kaliningrad. Mamy również uzasadnienie. Fakt nazwania dużego miasta położonego blisko granic Polski imieniem Kalinina, zbrodniarza współodpowiedzialnego m.in. wydania decyzji o masowym wymordowaniu Polaków, zbrodnia katyńska, ma w Polsce emocjonalny, negatywny charakter. Jak ty przyjąłeś tę decyzję? Byłeś zaskoczony, czy już oczekiwałeś tego?
Zaskoczony w takim sensie, że wreszcie coś dociera do tych elit postkomunistycznych, no bo większość tych wszystkich urzędów, no to są tam ludzie z poprzedniej epoki, że gdzieś troszeczkę coś się zmienia w tych różnych urzędach i ta taka podległość w stosunku do Rosji, ten towarzysz Szmaciak powoli gdzieś idzie w przeszłość, za powoli jak dla mnie, wiecie o tym, postulat, żeby w ogóle wypędzić Rosję z okręgu królewieckiego, który jest jej łupem wojennym, absolutnie nienależnym z żadnego paragrafu. Wiecie, to nigdy tam Rosji nie było, żadnych Rosjan tam nie było i tak dalej, i tak dalej. To jest łup wojenny, który Stalin zagarnął, a wcześniej no, Germanie zagarnęli to Polakom i Litwinom. I powinien wrócić okręg królewiecki, Królewiec do prawowitych właścicieli.
Myślisz, że tak się stanie?
To jest postulat, który już także z doktorem Pawłuszkośmy tutaj rozmawiali o tym, także coraz więcej politologów, polityków polskich zaczyna o tym coraz odważniej mówić i ta decyzja na razie tylko językowa, ona jest no pięknym wstępem do dalszych działań na rzecz, można powiedzieć, sprawiedliwości dziejowej. Sprawiedliwości dziejowej, bo kacap nie ma żadnego miejsca w Europie. Kacap to jest symbol Azji i niech siedzi w Azji.
Czy myślisz, że będzie jakaś reakcja Rosjan? Czy powinniśmy się obawiać?
Mam to w dupie. Następne pytanie.
Tak, myślę, że teraz już przechodzimy do kolejnego tematu, ale wcześniej nowy dżingiel. Idź Pod Prąd na żywo. Z najnowszego sondażu dla RMF i dziennika Gazety Prawnej wynika, że jedynie 50% badanych stwierdziło, że chce wziąć udział w najbliższych wyborach, ale wśród tych 50%, prawie 10% respondentów nie wie, na jaką formację oddałoby głos. Czyli no, można wnioskować z tego, że większość Polaków, chociaż chce iść na wybory, to nie wie, na kogo głosować.
To znaczy dokładnie, większość Polaków nie chce iść na wybory, ale czy tam pół na pół, tak, mówiąc pół na pół. Precyzyjnie, ale z tej części, która chce iść na wybory,
10%
czyli 55% nie ma na kogo głosować. Czyli większość Polaków nie ma na kogo głosować. Nie? No pytanie, czy z tych 50, którzy w ogóle się nie wybierają na wybory, jaka jest część tych, którzy w ogóle mają w nosie sprawy
tak,
polityczne?
40% respondentów stwierdziło, że nie weźmie udziału w głosowaniu, a pozostałe 9% wciąż nie zdecydowało, czy odda głos. Także widać, że jest no, spora grupa osób, które są niezdecydowane w ogóle, czy iść na wybory, a jeśli chcą iść, to wciąż nie wiedzą, na kogo głosować. I dlaczego to jest ważne?
Bo to pokazuje, demokracja inaczej funkcjonuje na dwóch fundamentach. Pierwszy to jest wartości nieprzekraczalne, nie? No bo jak na przykład demokratycznie byśmy uznali, że wszystkich powyżej 1,90 m trzeba skrócić o głowę, nie? Można demokratycznie taką uchwałę podjąć, nie? No ale rozumiecie, czyli ten głos większości, demokracja, to z jednej strony musi być ograniczona wartościami i w tym sensie mówimy o republice. I teraz skąd te wartości? No to mówimy w państwach protestanckich, to jest republika chrześcijańska, nie? Że z, ogólnie można powiedzieć z moralności chrześcijańskiej, czy szerzej z dekalogu wyprowadzamy te ograniczenia dla demokracji, nie? Czyli system etyczny, moralny najpierw i tak dalej. A drugi ogranicznik demokracji to jest zaangażowanie obywatelskie. Mówimy o społeczeństwie obywatelskim, czyli muszą być ludzie uświadomieni i muszą mieć swoich reprezentantów, którym będą ufać, nie? U nas, no to wartości są katolickie, no to z jednej strony część ludzi ma w nosie te wartości katolickie, nie jest do nich przekonana, no ale powiedzmy, że w jakiejś części, tak jak mówiłaś o tym gorsecie, w jakiejś części wartości katolickie pokrywają się z wartościami ogólnobiblijnymi w tym aspekcie moralnym, to bym nawet jeszcze by nie było, można powiedzieć, takiej strasznej luki tutaj, w tym obszarze, ale mamy ogromną lukę w tej drugim fundamencie demokracji, czyli zaangażowanie obywatelskie, świadomość obywatelska. Tego w Polsce nie ma i to nie ma coraz bardziej. Rozumiecie, żeby tak powiedzieć troszeczkę przewrotnie, że kolejne rządy katokomuny, bo ten ustrój, w którym żyjemy, ja nazywam katokomuną, że to jest umowa biskupów katolickich ze zbrodniarzami sowieckimi, z Kiszczakiem, z Jaruzelskim i z Pułką, i oni zbudowali ten system, dali nam to prawodawstwo, które funkcjonuje, ten ład ustrojowy i tak dalej, że katokomuna się wyradza. Że na początku no, ludzie się rzucili, o, można tam zarobić trochę pieniędzy, o, można wyjechać na zachód, o, teraz wejdziemy do Unii Europejskiej, to już w ogóle będzie raj na ziemi, nie? Teraz to wszystko wzięło w łeb. Teraz ludzie już widzą, że nie da się tu odnieść osobistego sukcesu. Nie? Nawet jakbyś zarobił za granicą i tu przyjechał, to cię okradną i tyle. A jeszcze w tiurmu cię wsadzą na przykład za 196, jak tylko coś powiesz głośniej, tak jak ja. Nie?
Polacy są zmęczeni polityką i no, życie przytłacza. Myślę, że no, te ceny, które rosną, też sprawiają, że no, ludzie bardziej są zainteresowani tym, czy im starczy do następnego miesiąca, niż tym, żeby w ogóle
opozycja
śledzić
jedzie to, co się dzieje w Sejmie. Opozycja, ta platforma, coś tam jeszcze, nie wiem, jedzie na
Gordy, tym. PiS równa się
właśnie drożyzna. O tym mówię, ale zobaczcie, wcale nie skaczą słupki Tuskowi. Czyli on tam dalej ma 25% czy 4%.
Tak, niecałe 25%
i tak dalej.
Dla Koalicji Obywatelskiej.
To zobaczcie,
PiS 31%.
Że Polacy już nikomu z tej kasty politycznej nie ufają. Koniec. Tu już, ten elektorat już nie przybędzie.
Ale może to
będzie
jest...
przybywać tych, którzy nie idą na wybory albo chcą iść, ale nie mają na kogo głosować. Zobaczcie, my już mniej więcej od 5 lat mówimy, nie mamy na kogo głosować. No może 4, tam już nie pamiętam.
2019 rok, no to ostatnie wybory parlamentarne.
To już wtedy mówiliśmy, że tu nie ma na kogo głosować, czyli ponad 4 lata pokazujemy, że PiS zdradziło swoich wyborców. PiS się stało partią etatystyczną, znaczy stało się, może i było, ale w każdym razie pokazało swoją socjalistyczną, etatystyczną czy katolicko-socjalistyczną duszę, nie? I zaczyna już bardzo mocno opresję narodu polskiego stosować właśnie w ramach tych chorych ideologii katolicko-narodowo-socjalistycznych, nie? To już jasno widzieliśmy 2017-18 rok, że oni żadnej reformy państwa nie przeprowadzą. Będzie tylko TKM, że tylko dorwą się do koryta, do władzy, do kochanek, do tych skarbu państwa spółek i będą kraść, rozdzielać, wiecie, swoim i tak dalej.
I to też to wszystko się na Polakach...
Czekaj, ale chodzi mi o to, my o tym mówimy już od 5 lat. A dzisiaj to do Polaków dociera. Kiedy mówi to Platforma, nikt im nie wierzy. Bo Polacy wiedzą, przyjdzie Platforma, zrobi to samo, tylko będzie ładniej mówić.
Platforma to już było, ale w takim razie może zapytam, czy to nie jest jakaś nadzieja dla Polski, że coraz większa grupa Polaków już nie ufa tym obecnym partiom politycznym, no i wybiera taką opcję, że nie idzie na te wybory.
Noż to wiadomo, że to jest ogromna nadzieja.
Dlaczego?
Zobaczcie, mamy jak w jakimś totolotku, nie? Kumulację dobrych tych nadziei, nie? Znaczy dobrych fantów. Przestają wierzyć w zabobon katolicki Polacy, odwracają się masowo od kościoła katolickiego, nie? Który zniewala od 400 lat już tak na sztywno społeczeństwo polskie. Mówi o tym kościele jezuickim, tym właśnie inkwizycyjnym, ta łacina, pierzyna i dziecina, który ogłupia Polaków. Nie? Czyli z jednej strony mamy kumulację nastrojów wolnościowych w kierunku wyjścia z zabobonu katolickiego, a z drugiej strony mamy ogromną, można powiedzieć, chęć, coraz bardziej to się budzi. Chcemy sprawiedliwego, normalnego państwa. Dość z tą bolszewią, dość z tym, że będzie Kaczyński jeździł, czy Czarnek, tu w Jastkowie był Czarnek, laptopy będzie dzieciom.
No to w takim razie no, za kilka miesięcy wybory, no, Polacy nie mają na kogo głosować, no i co? Jakie są twoje przewidywania?
Czy wybory coś zmienią? Czy, wiecie, to się tylko zmienią kochanki, zmienią się kierowcy w limuzynach i tyle. Polakom się nic nie zmieni.
W takim razie Polacy też potrzebują jakiegoś planu, bo jeśli przestają ufać politykom, ale z drugiej strony jednak człowiek potrzebuje mieć jakichś reprezentantów. Przecież sam nie zmieni Polski. Musi mieć jakąś nadzieję w jakimś ugrupowaniu.
Komuniści do spółki z katolickimi biskupami pomylili się w jednym. I to też nawet ludzie uczciwi się w tym mylili. Zawsze przypominam tu doktora Targalskiego z tej strony pisowskiej. On mnie okrzaniał i tam mówił, że głupi jestem, tam prawie, bo pan ma, on mówi do mnie, mówił, bo już nie żyje niestety, to już teraz wie, że ja miałem rację, pan ma obsesję, żeby Polska nie była katolicka, tylko stała się protestancka. A to niemożliwe. Polska zawsze będzie katolicka. I każda partia, to zresztą Konstytucja 3 maja to pokazała, że oni się oparli na biskupach i tam katolicyzm był religią panującą i nie można było zmienić wiary katolickiej pod groźbą śmierci, kary śmierci. To Konstytucja 3 maja, nie wiem, czy wiecie o tym, szczególnie młodzi ludzie. Warto się tu, no, że tak powiem, oglądać telewizję, iść pod prąd, to się dowiecie prawdziwej historii. Nawet tamci masoni przecież w większości postawili na biskupów katolickich, nie? I co? I Polska upadła, rozbiory i koniec, nie? Dzisiaj trzeba ten dogmat obalić. On, znaczy już Bóg go obala w Polakach i chwała mu, wielka chwała Jezusowi za to, że obala ten dogmat, że Polska musi być katolicka. Nie musi. Nie była i nie musi być, nie? I teraz Zobaczcie, komuniści założyli, że fundamentem jest władza dusz Kościoła rzymskokatolickiego, że zawsze będą trzymać w ciemnocie Polaków za pomocą biskupów i kleru katolickiego. Nie? To jest pewnik. No biskupi mówi, nie, no tak, to jest pewnik. 1000 lat już tu rządzimy, no to już na pewno i następne 1000 lat. Hitler też mówił przecież o różnych rzeszach, nie? No to oni też, taka pycha, Biblia mówi, pycha poprzedza upadek. I biskupi katolicy popadli w pychę, że ich rządy tu będą trwać wiecznie. Rządy dusz, mówię, nie? I na tym się komuniści oparli. Będą mieć spokój społeczny dzięki, można powiedzieć, utrzymywaniu w ciemnocie narodu
teraz
przez Kościół katolicki.
Pozycja biskupów spada.
Noż to, chwała Bogu, noż to o tym mówię, bo pytasz o plan. Nie? Czyli oni zaprojektowali ten system z jednym fundamentem, oczywiście kilka innych fundamentów, ale jeden niepewny. Znaczy oni myśleli, że pewny, ale Bóg pokazał, że niepewny. Że Polska będzie katolicka i że kler pomoże utrzymać w ciemnocie i spokoju masy społeczne. Nie? I dlatego system zabezpieczenia Polaków przed wolnością zrobili nie patrząc na Kościół lub Kościoły. Czyli zaprojektowali kontrolę mediów, kontrolę wojska, służb, policji, wszystkiego. Kontrolę partii politycznych, nic, nie ma, niczego. Wszystko jest pod kontrolą katokomuny. Ale nie przewidzieli, że w Polsce rozwiną się kościoły protestanckie. I na to jeszcze nie mają rozwiązania. Bo Polska miała być katolicka. Bo to biskupi mieli tu trzymać pieczę nad życiem duchowym, czyli nad mentalnością Polaków. Że nigdy nie zamarzą o prawdziwej wolności. To było zadanie i jest biskupów katolickich. No ale myśmy nie uwierzyli w ten dogmat.
Myślę, że też...
Rozumiecie?
Ostatnio...
To jest obejście systemu. Na to na razie nie mają bata. No próbują proces, może będą próbować mnie zabić, no to tyle tylko umieją, tak jak księdza Blachnickiego otruli, nie? Tylko tyle umieją. Ale zobaczcie, otruli Blachnickiego, przychodzi Chojecki, a przyjdzie jeszcze 100 następnych. Nie ma. Na to nie mają zabezpieczenia. Jeśli Polska pójdzie w kierunku biblijnego chrześcijaństwa i powstanie cały deszcz kościołów protestanckich w Polsce, to z tych kościołów wyłonią się politycy, którzy poprowadzą naród do wolności. Taki jest nasz plan.
Ale co zrobić teraz, w tym roku, w trakcie tych wyborów? Co byś powiedział tym osobom, które nie wybierają się na wybory lub też nie mają na kogo głosować?
Pewien plan mam.
Wiem, ale nie powiem.
Nie, trochę powiem. No nie, wiecie, no to, przecież to wy jesteście współorganizatorami tego, co tu się dzieje.
Też
no to
czekamy
chcę
na wasze głosy na czacie, co wy zamierzacie zrobić.
Nie zbudujemy partii do tych wyborów. To jest oczywista oczywistość, nie? Może jakiś cud by musiał nastąpić, także no to, ale powiedzmy, że patrząc normalnie na to, co się dzieje, nie oczekując, że tu jakaś taka nadprzyrodzona ingerencja w te wybory nastąpi, to nie zbudujemy partii. Ale jest pewien haczyk w tej ordynacji wyborczej. Okręgi jednomandatowe do Senatu. Okręgi jednomandatowe do Senatu. I tu są ciekawe rzeczy, nie? Mógłbym w tym momencie przerwać, ale jeszcze wam powiem, bo resztę się domyślicie.
Zaciekawiłeś.
Wy chyba rozumiecie, o czym ja mówię. To nawet nie partie polityczne wystawiają kandydatów, tylko są komitety na nazwiska. O! A zobaczcie, że tych ludzi nie trzeba tak wielu. Kilkudziesięciu w skali Polski. Do wyborów parlamentarnych, do Sejmu, to nie damy rady, to wiecie, nie wiem, czy by się tylu, całe wszystkie środowiska protestanckie jakby się zebrały, czy by dały radę zrealizować ten plan obsadzenia list wyborczych do Sejmu. Zresztą mówię, to trzeba by partię polityczną i tak dalej. Ale do Senatu będzie ciekawa jazda. I jeszcze jest ciekawszy. A to wiecie, kiedy mi przyszło do głowy? Kiedy przeczytałem artykuł o tym, że senator Bury, wierny swojej żonie drugiej, jednak się z nią rozwodzi, nie? Pamiętacie, specjalny programśmy o tym zrobili, bo to jest bardzo ważna rzecz. Bo senator Bury był języczkiem uwagi. Kto będzie miał większość w Senacie? Jedna strona bandy czy druga strona bandy? Nie? Wystarczyłoby, żebyśmy wygrali senatora w jednym, w dwóch okręgach. I już będzie o nas głośno, bo ten senator lub ta pani senator będzie decydować o całym Senacie. Nie jest to wielkie zwycięstwo, ale gdzieś trzeba jak gdyby tę nogę w drzwi wstawić. Jak macie pytania, zapraszam do dyskusji, zapraszam już też na zjazd kandydatów na senatorów, proszę bardzo.
Komentarz Marcin Lewicki, o, to jest myśl.
Proszę bardzo.
I rzeczywiście, no większość
ale mam dalsze plany jeszcze, a to kiedyś.
Ciąg dalszy nastąpi, kiedy mówimy o parlamencie, no myśli się o Sejmie, a tu rzeczywiście zwróciłeś uwagę, że Senat łatwiej się dostać.
Gdyby nie nasz dawny, no prawie pastor, Bury Jacek, to bym tego nie wymyślił.
Czyli
także Jacku, szacun, dziękuję.
Podziękować. Przechodzimy do już ostatniego tematu. Widź pod prąd na żywo. Mówiliśmy o Kościele, mówiliśmy o wyborach, a teraz czas porozmawiać o mediach. Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski nałożył na radio TOK FM 80 tysięcy złotych kary za krytyczną opinię o podręczniku do HIT. I mamy już komentarz Bartosza Chojki, prezesa grupy Agora, który alarmuje, że na 6 miesięcy przed wygaśnięciem koncesji my wciąż nie wiemy, czy będziemy nadawać. Czy według ciebie no, w ogóle powinny być nakładane takie kary przez na Twitterze Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
Już to skomentowałem, że jeśli ktoś może nadawać koncesję, to może i odbierać i w tym momencie nie mamy żadnego niezależnego dziennikarstwa. No to tak najkrócej ujmując, nie? Dopóki będą koncesje, dopóty nie będziemy mieć wolnych mediów, kropka. Nie? Oczywiście są pytania, co zrobić, jak te koncesje są ograniczone, ale teraz w dobie cyfrowej, bo kiedyś jak były te pasma analogowe, różne tam maszyny i tak dalej, no to ileś tam tych mieściło się w danym paśmie, ileś tam powiedzmy 10 stacji czy ileś, no to był pewien problem, no my mówiliśmy, że no niech po prostu wystawią na licytację, a to jacyś bogole kupią, a tak to se nie kupią koncesji, jak co, będzie jakiś łapówy nie weźmie, jakiś dziadyga, no weźmie, no jak nie ten, to tamten, przecież nawet olimpiady se ludzie kupują, znaczy ruskie, nie, czy Chińczycy komuniści, to se jakieś koncesji bogol nie kupi, nie, no to wiadomo, także już lepiej niech będzie to otwarte, zapłacił jego i niech tam jedzie, a teraz można w dobie cyfrowej, można tych koncesji, wiecie, tych pasm może być tam bardzo, bardzo wiele, na satelitach miejsca jest, w cholerę za przeproszeniem, nie? Także te wszystkie urzędy, te świrskie całe, ja tak no, tak nomen omen, nie?
Znamy Macieja Świrskiego.
No się pasuje, no tak, no dobrze, już skończę w tym momencie. Dobrze, że on mnie może najwyżej pocałować, nie? Że żadnych koncesji od niego nie potrzebuję, nie muszę mu się kłaniać, także mogę mówić to, co myślę. To jest rzeczywiście i bardzo szkodliwy urząd, i osoba absolutnie nieodpowiednia. Akcja tej jachty, nie jachty, to tam aż nie będę nawet wspominał. To jest jakaś parodia w ogóle z tej jakiejś ładu medialnego i to sobie zostawmy. Ale zobaczcie, towarzysz Pereira, nie? Pięknie tańczący i tam na TikToku, nie? Tańczył też na naszym procesie. Nie chciał, żeby jego piękne liczko pokazywać, no to tylko nóżkiśmy pokazali, jak tam przebiera, nie? Zeznając przed sądem, gdzie go pani sędzia ostro tam, no co ty, nie wiesz, co, na czym polega dziennikarstwo? Co to, drugiej stronie nie dałeś głosu?
Widzom przypomnę, że nasz kościół Nowego Przymierza w Lublinie został nazwany na portalu TVP Info tajemniczą sektą z Lublina.
Tak.
Wygraliśmy ten proces.
No teraz oni teraz się apelują i tak dalej, także jest zabawa w kotka i myszkę, jak to zwykle, nie? Ale pokazuje to, jako żebyście zestawili sobie przykłady. Tutaj dziennikarz tego TOK FM, czy jak, powiedział, że niektóre fragmenty tego podręcznika HIT przypominają, ale tam jeszcze powtórzył, czy że tak, tylko
czyta
niektóre...
Czyta się to jak podręcznik, tak. Przepraszam za to porównanie, dla Hitlerjugend jakiś trochę, chwilami, nie wszędzie, ale chwilami.
Trzy razy
to powiedział redaktor Piotr Maślak w rozmowie z profesorem Wojciechem Roszkowskim, autorem podręcznika HIT, ale ta wypowiedź też została poprzedzona konkretnymi cytatami z książki, więc to nie było tylko
zobaczcie,
rzucone.
Że kontekst był nawet taki, że ten Roszkowski, autor tego podręcznika, mógł się ustosunkować, nie? Że ten go pyta, ten odpowiada, czyli tu równouprawnienie, a mimo wszystko już tam maczuga pisowska wali karą 80 tysięcy za to jedno zdanie, nie? To zobaczcie, jaki ład medialny chcą wprowadzić i to mówię, no tam spółka Agora to taka trochę, wiecie, no bogatsza chyba, nie? Nam chcą przywalić też bardzo podobną, bo oprócz tego, że chcą mnie do więzienia wsadzić, to jeszcze ponad 20 tysięcy tych no, kosztów procesowych, nie? Żeby tam czytać moje kazania. Ja im muszę jeszcze płacić za słuchanie moich kazań i spisywanie, nie? 20 parę tysięcy, tak sąd ten pierwszej instancji. Jak ten sądziak? Klimkowski, tak tego, no to jeszcze przecież dochodzą te koszty procesowe, nie? Adwokaci, dojazdy i tak dalej, i tak dalej. Także to mniej więcej już jest kwota porównywalna z tym, co na wielką przecież stację Imperium Tok FM, Agora i tak dalej, te sprawy. No ale nawet oni już czują boleśnie ten, no, to uderzenie maczugi Świrskiego i jeszcze do tego mogą nie dostać koncesji, nie? Także o wolności mediów w Polsce zapomnij. To jest plan katokomuny, żeby tu żadnej wolności nie było, żeby tylko pozorować wolność, nie? A myśmy nie wiedzieli, że oni, że nie wolno w Polsce, no i zaczęliśmy mówić prawdę, no i mamy problemy. No i zobaczymy, jak to się skończy.
Tomasz K., koncesja dla mediów jest zagrożeniem dla wolności słowa. To rygor ograniczające zasadę swobody działalności gospodarczej. Zatem koncesja jest przejawem totalitaryzmu.
No oczywiście, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, zgadzamy się. Jeszcze tylko powiem, że dlaczego my sobie tak optymistycznie w tej czarnej dziurze poczynamy? Nie? Dlaczego pomimo, że no, skręcamy bardzo mocno w kierunku Białorusi, przecież ja mam z tego samego paragrafu też drugi zarzut, a tych zarzutów tam, nie wiem, 4 czy 5, jakieś w ogóle każdy z czapy, nie? Między innymi, że wojnę chciałem wywołać napastniczą z Koreą Północną. No takie zarzuty prokuratura mi stawia i sąd to tam rozważa i tak dalej. No, takie jaja. To przecież zmarł w kolonii karnej vloger białoruski za krytykę prezydenta najjaśniejszej tam komunistycznej Białorusi, a ja mam za to samo też akt oskarżenia, za krytykę Dudy normalnie, nie? Także skręcamy bardzo ostro w kierunku totalitaryzmu. No i dlaczego my jesteśmy pomimo tego dobrej myśli? Dlaczego jesteśmy optymistyczni? Dlaczego was też chcemy zarazić tym nadzieją, entuzjazmem? To właśnie Joe Łosiak z Anią wczoraj nam przysłali, to jeszcze zaraz dojdziemy do wizyty w Stanach Zjednoczonych, taki werset z listu do Rzymian z 8 rozdziału, że jesteśmy więcej niż zwycięzcami, nie? Że tam jest hiper, tak jak market, nie? Czyli ponad sklep, nie? I jeszcze do tego jest nike, czyli hipernike, nie? Czyli jesteśmy więcej albo nie tylko większymi zwycięzcami, ale coś więcej niż zwycięzcami. No to jak się nie cieszyć? No. Takiej radości i wam życzymy. W Chrystusie jesteśmy hiperzwycięzcami. Tego nie widać, nasi wrogowie myślą, że nas pokonają, siły zła tam, wiecie, wyją, a my jesteśmy hiperzwycięzcami. Tak myśl o sobie, jeśli jesteś z Jezusem Chrystusem. Jeśli Jezus mieszka w twoim sercu, jesteś hiperzwycięzcą. No nie będę tutaj, jak ten, pamiętasz taki...
Jesteś zwycięzcą, od razu też o tym pomyślałam.
Jesteś hiperzwycięzcą. Jest... Jakiś był taki...
Jakiś wyższy level mówcy motywacyjnego.
Ten jest prawdziwy. Tamten pieprzył od rzeczy, jak nagrzany ksiądz nad trumną, nie? A ja wam mówię prawdę Słowa Bożego. Na tym można położyć całe życie. Bo Jezus swoje położył. I co? I nie pokonali go. Zmartwychwstał. Tak a propos, to do wrogów mówię. Jakbyście chcieli mnie otruć, i tak wrócę, zmartwychwstanę, bo Jezus jest we mnie. Ksiądz Brachnicki też zmartwychwstanie.
Pozdrawiamy hejterów. Cały czas jest dla was nadzieja. Wyniki sądy. Czy państwo powinno decydować o koncesjach dla mediów? Aż 87% na nie, 7% na tak, 5% nie mam zdania. Kończąc może wątek mediów, Radia Tok FM, co byś chciał dzisiaj przekazać tym dziennikarzom, na przykład Radia Tok FM, którzy nie wiedzą w zasadzie, czy w ogóle będą mogli nadawać w najbliższym czasie?
Życie nie polega na nadawaniu. Życie to Jezus Chrystus. Oddajcie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. On jest dobrym pasterzem. Także czy w tej, czy w innej stacji, czy w innej robocie. Przecież Jezus był cieślą i też jakoś żył, nie? Także nie musowo być dziennikarzem. Bądźcie uczciwi. I musicie być w mediach. Ale musicie, jeśli chcecie codziennie zrzeć sobie w lustro z szacunkiem do siebie. Musicie być uczciwi. Oczywiście jest wybór. Można się zeszmacić, pójść do mediów publicznych, zapisać się do jakiejś partii i tak dalej, i tak dalej. Ale wielu z was, mam nadzieję, że jeszcze myśli o tym etosie uczciwego dziennikarza. No i tak nieśmiało przypomnę wam. 4 lata temu mówiłem, przyszli po mnie, milczycie. Dobra, ja jestem hiperzwycięzcą, także się nie przejmuję. Ale wam za dupę się wezmą w następnej kolejności. I co? Kto miał rację? Wtedy trzeba było bić na alarm. Wtedy być może była szansa, żeby ich powstrzymać.
Proces pastora Pawła Chojeckiego pokazuje, jak niebezpieczne dla dzisiejszej władzy są niezależne media, którym nie można odebrać koncesji, a my już finiszujemy z nową reklamą telewizji Idź Pod Prąd. Szymon Żuk i Eunika Żuk przygotowali dla was tę reklamę, także teraz możecie zobaczyć ją w pierwszej odsłonie, a my już za chwilę przechodzimy do ostatniego tematu, czyli do rozwoju środowiska telewizji Idź Pod Prąd w najbliższych miesiącach. Codzienna dawka najciekawszych informacji bez tematów tabu.
Od poniedziałku do piątku o 13:00 na żywo jesteśmy tutaj dla ciebie.
Miło, szczerze mówiąc.
Reportaże, filmy, animacje.
Szukamy alternatyw w polityce, w kościele i w mediach.
Dyskutujemy, organizujemy warsztaty.
A ja się przepraszam, nie mogę z panem profesorem zgodzić.
Chcemy poznać twoje zdanie.
Serwis informacyjny Idź Pod Prąd.
Najważniejsze newsy z Polski i świata.
Bez ściemy, bez lania wody.
Kontrkultura w filmie.
I nie tylko.
Koncerty, teledyski, muzyka w Idź Pod Prąd.
Idź Pod Prąd!
Więcej niż telewizja!
Idź Pod Prąd, więcej niż telewizja. Rzeczywiście mogliście przed chwilą zobaczyć, jak wiele tematów poruszamy, że to nie są tylko tutaj programy przy stole, programy publicystyczne, ale również muzyka, teatr, kultura, konferencje. Także myślę, że to też jest taki ważny moment, żeby podsumować to, co udało się osiągnąć.
Mam nadzieję też, że podobała się wam nowa reklama w centrum Lublina. Tam przez ostatni rok wojny był taki billboard Pray for Ukraine. Z logiem też naszej telewizji, z piękną grafiką córki naszego widza. No a teraz jest nowe rozdanie. Można powiedzieć, przygotowujemy się do kolejnego zjazdu telewizji, widzów telewizji Idź Pod Prąd. To już w czerwcu, czyli za niespełna miesiąc. Zapraszamy was, naszych stałych widzów. Piszcie, tu będzie jest specjalna
tak, już na stronie idzpodprad.pl czeka na was formularz zgłoszeniowy. Możecie go wypełnić online. Okazuje się, że to już jest 9 zjazd klubów Idź Pod Prąd. Odbędzie się 8 czerwca w Lublinie. Zapraszamy członków klubów Idź Pod Prąd, ale także osoby, które jeszcze nie działają w klubach, ale chciałyby się zaangażować. Także szczegóły na stronie idzpodprad.pl. Tutaj należy podać imię, nazwisko, mail, numer telefonu, miejscowość i kraj i odpowiedzieć na kilka pytań. Także to już za niecały miesiąc.
Tak, to będzie myślę dla was okazja zobaczenia na własne oczy bo być może nas już gdzieś spotkaliście przy tych kilku wcześniejszych zjazdach, czy przy innych okazjach, wizyty w różnych państwach, też ja, czy inni pastorzy, inni redaktorzy jeżdżą po Polsce i za granicę. Spotkaliście nas, ale nie widzieliście, co tutaj, między innymi za wasze pieniądze, powstało. Co udało nam się przez te kilka lat, zobaczcie, w czasie pandemii, kiedy wszyscy się zwijali, to myśmy się rozwijali. Największy skok, można powiedzieć, rozwoju w tym obszarze budowy zaplecza naszej działalności, mediów i tego projektu uniwersyteckiego. Powołaliśmy w międzyczasie Instytut Polsko-Ukraiński, Instytut Biblijny. Także co nam się udało osiągnąć, będziecie mogli tu zobaczyć, siąść w moim miejscu, czy Korneli, być może coś nagrać. Także zapraszamy szczególnie naszych stałych, starych, no starych wiecie, to nie wyrzucam wam wieku, sam jestem stary.
To będzie niesamowite spotkanie, tak jak mówisz, pierwsze po pandemii, rok po wojnie, także w ostatnich latach były to zjazdy online, teraz to będzie zjazd na żywo, czekamy na was w Lublinie, a ja chciałam również was teraz poprosić o głosy na czacie, żebyście pomogli nam w dyskusji, krótkiej dyskusji nad rozwojem naszej telewizji, jakich programów oczekujecie, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać jako telewizja, ale także kluby Idź Pod Prąd, no bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że telewizja Idź Pod Prąd utrzymuje się dzięki wam, dzięki naszym darczyńcom i rzeczywiście w ostatnim miesiącu, w kwietniu nie udało się zebrać 1000 gitar, mniej niż 1000 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Oczywiście wszystkim dziękujemy, ale my to też to odczytaliśmy jako taki sygnał, że powinniśmy się rzeczywiście otworzyć też na nowe pomysły i skupić na tym, żeby przyciągać widzów, produkować takie treści, które rzeczywiście będą odpowiadać na potrzeby Polaków, także bardzo liczymy też na wasz wkład teraz w dyskusję. Możecie również potem pisać do nas na maila czy w komentarzach w mediach społecznościowych, ale chciałam ciebie krótko zapytać, jak ty to odebrałeś, jakie miałeś myśli?
No trochę już Michał Fałek mówił w pierwszym programie po tym najdłuższym weekendzie Zjednoczonej Europy. Także no cóż tu dodać. No oczywiście jest to smutne doświadczenie. Nie cieszę się przecież z tego. Liczyłem się z tym, że kiedyś to nastąpi. W każdej działalności takiej długofalowej jest taki okres no, jakiegoś zmęczenia, znudzenia, nie wiem, wyczerpania. To każdy osobiście przechodzi przez podobne rzeczy, ale też i całe środowisko. I prawdopodobnie doszliśmy do takiego okresu w naszym rozwoju, że potrzeba jakichś no, takich gruntownych zmian. Także tak jak powiedziałaś, pomimo, że to nie było wesołe przeżycie, szczególnie, że tu jesteśmy w kumulacji tych różnych wydatków i procesowych, i innych, i tak dalej, bo tu zaraz wyprawa do Stanów Zjednoczonych. Także no, nie jest lekko, ale przyjmujemy to jako wyzwanie, nie jako, wiecie, ojej, tam co to się stało i tam nie będziemy ani tam kogoś no, oceniać czy tego, bo już od paru miesięcy tak prześlizgiwaliśmy się, nie? Tak, no jakbyśmy tam i tym razem, jakbyśmy tak, wiecie, w ostatnie dwa dni tak co dwie godziny wam tam przypominali, czy dzwonili, czy mówili, to pewnie by się zebrało ten 1000, ale ja podjąłem decyzję, że nie, że no po prostu zobaczmy, jak to będzie bez takiego no, mocnego dociskania. Nie? No i było 953 osoby. Nie jest to dużo mniej, nie? No ale jednak nie udało się tego celu zrobić. Mam nadzieję, że to każdy też w sercu będzie mógł sobie no, ocenić, czy może no, za wcześnie nas tam przekreślił, zostawił, czy może tak zapomniał, już sobie tam lekceważy to bycie tej telewizji, czy ona jest, czy nie. Także mówię do tych widzów, którzy są z nami długo, ale już gdzieś się zmęczyli w tym długim marszu. Nie? Myśmy nie obiecywali, że tu będzie szybko, łatwo i lekko, tylko że to potrwa długo. Może 10, może 15 lat, może wcześniej, da Bóg. Nie? Ja bym chciał już dziś żyć w wolnej Polsce. ale no, jeszcze musimy trochę poczekać i ja się nie załamuję.
Ale to
nie
też,
załamuję.
Też nas zmobilizowało, tak. Żeby zrobić takie spotkania, być może zamknięte właśnie specjalnie dla was, dla naszych darczyńców i żebyście wy realnie też tworzyli treści w naszej telewizji, także jest to no, z jednej strony może coś nie do końca przyjemnego, ale z drugiej strony taka motywacja do rozwoju i też dziękujemy za wsparcie w trakcie dzisiejszego programu. Kolejny super chat Kubito Kraken. Idemy pro wolność.
Idziemy, nasz przyjaciel.
Idziemy po wolność.
Czeskiej.
Także widać, że nie tylko w polskim gronie, ale również w szerszym.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy i jest pomysł od pani Olgi. Co powiecie o serii komiksów w stylu anime, manga o waszej misji?
No komiksy już mamy na swoim koncie. Nasz grafik Andrzej Patalon kilka już zrobił, także też młodzi widzowie wiem, że robili też w miesięczniku Idź Pod Prąd. Były próbki talentów naszych widzów młodszych, no i oczywiście Andrzeja, taka szersza apokalipsa, taka szersza produkcja. No to może jest dobry pomysł, choć bardziej myślimy o mediach tych, wiecie, społecznościowych, żeby tutaj lepiej się zaprezentować, szczególnie, że my docieramy do ludzi sobie podobnych, czyli ja gdzieś tam najlepiej docieram, powiedzmy, do od 40 plus tam wyżej, nie? Czy nawet może 50
były
już.
Były też takie głosy, żeby pokazywać więcej młodych
aż
osób.
Zapraszam.
Tutaj też mamy,
ja tam się
mamy też pewne
trochę
pomysły. Kolejny głos, Marta, więcej archeologii biblijnej i kreacjonizmu.
Tak, o tymśmy myśleli, ponieważ przez ostatni miesiąc była wystawa, ponad miesiąc, wystawa biblijna w bibliotece UMCS-u. To organizowali studenci związani z naszym kościołem, tu część starszych to wspierała, ale jesteśmy bardzo zachęceni owocem tego, że znowu ludzie z kręgów uniwersyteckich zaczynają zwracać się do fundamentów, do Biblii, że ten upadek, zarówno ten polityczny tego państwa katolicko-komunistycznego, jak i upadek kościoła katolickiego, coraz więcej ludzi, także z tych uniwersyteckich kręgów, kieruje do pytań. Stąd nawet dzisiaj rozmawialiśmy właśnie o potrzebie pogłębienia takich studiów archeologicznych. Będzie to w ramach Instytutu Biblijnego. Także zobaczcie Państwo, że te same myśli krążą nam po głowie.
Dziękujemy i wiem, że to jest tylko początek dyskusji. Myślę, że jeszcze sobie dłużej porozmawiamy na zjeździe Idź Pod Prąd. Przypominam, 8 czerwca w Lublinie. Już teraz możecie się zapisywać, wypełniać formularz na stronie idzpodprad.pl. No to na koniec porozmawiajmy o wyprawie do Stanów Zjednoczonych. Lecimy po wolność, czyli spotkania z pastorem Pawłem Chojeckim i z Joe Łosiakiem, twórcą, współtwórcą sukcesu ruchu OZ-owego w latach 70. i 80. I teraz razem wspólnie wystąpicie w Stanach Zjednoczonych. Będą spotkania z Polonią, z Amerykanami. Tutaj widzicie na planszy, że zaczynamy od Chicago, 26-28 maja oraz będą również spotkania na Florydzie, tutaj na początku czerwca. Więcej szczegółów już wkrótce, ale jeśli jesteście chętni, chcecie spotkać się z nami, również z częścią naszej redakcji, piszcie do nas kontakt@idzpodprad.pl. Dlaczego zdecydowałeś się lecieć po wolność do Stanów Zjednoczonych?
Ostatnio kilkakrotnie był pastor Kopeć z żoną i on dużo czasu i poza samymi podróżami, też przez internet spotyka się z naszymi grupami biblijnymi i wielki szacun, Radek i Ania, że wzięliście to na siebie. Naprawdę nastąpił duży taki wzrost świadomości, poprawy różnych w różnych aspektach życia właśnie naszej społeczności w Stanach Zjednoczonych. No a to jest zasługa Joe i Ani Łosiaków, nie? To ja bym tam teraz chyba nie pojechał w tym czasie, bo tu mówię i proces, i zaraz wakacyjny, bardzo pracowity zwykle dla nas czas pod względem różnych obozów, wyjazdów i tak dalej. No ale John nalegał, żeby to zrobić, no to się wziąłem i zgodziłem. No. Przy okazji oczywiście zabieramy część redakcji, będziemy i nadawać ze Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że też każdy z nas wniesie jakiś swój wkład w to, co się tam będzie działo, w te spotkania z Polonią. Też zawsze
trochę pośpiewamy.
Pośpiewamy,
mamy nadzieję.
No, nie chciałem wszystkiego zdradzać, no, ale zawsze jest tak, że bierzemy kogoś, kto jest pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych, także też to się i tym razem stanie, żeby po prostu dotknąć tego protestanckiego świata. On dzisiaj oczywiście jest już taki może trochę postprotestancki, ale jednak jeszcze jest to protestanckie państwo, jeśli jeszcze można tego ducha Ameryki tam odczuć, jak się jest. I Floryda, no z tego względu, że tam państwo Łosiakowie mieszkają, ale też z tego względu, że rejon Chicago, ze względu na wysokie podatki i różne inne, tam już nie będziemy w to wnikać, to Polonia z Chicago wie doskonale. Zresztą nie tylko z Chicago, ale w okolicach Nowego Jorku jest podobnie, wybiera Florydę. Nie chce, że tak powiem, zachodniego wybrzeża, gdzie no, socjalizm jeszcze bardziej się, czyli nie Kalifornia, ale Floryda, która ma bardziej konserwatywne, biblijne, można powiedzieć, no, strukturę społeczną i rządy, te na poziomie stanowym. Także bardzo wielu Polaków przeprowadza się na Florydę. Tam jest też na przykład pan Żukowski w okolicach Tampy. W te rejony się wybieramy. To przypominam, jest działacz Solidarności, tej takiej najbardziej walczącej, można tak powiedzieć. I on do dzisiaj nie może wrócić do Polski. On do dzisiaj praktycznie nie może wrócić do Polski. To jest jeden z dowodów tego, że katokomuna dalej rządzi.
Także spodziewamy się naprawdę takich odświeżających też dyskusji z Polonią, z Amerykanami, też przede wszystkim o Polsce, jak teraz dotrzeć do Polaków, wykorzystać te zmiany, te duże zmiany w naszym narodzie, o których też mówiliśmy dzisiaj. Lecimy z nadzieją, będziemy z Wami oczywiście w kontakcie na bieżąco i mam nadzieję, że uda się spotkać właśnie z naszymi widzami z Polonii. Będzie to wyjątkowa okazja. W 2015 roku leciałeś do Stanów, tam zyskałeś tej inspiracji i motywacji do wielkich rzeczy w Polsce.
Że wtedy mieliśmy zero kontaktu, zero znajomych osobistych praktycznie.
A teraz ta Polonia Cię zaprasza.
Kogoś my nie znali, samiśmy wszystko tam organizowali, wynajęliśmy sobie na Jackowie jakąś tam kwaterę, nikt nas nie witał na lotnisku, samochód wypożyczyliśmy i tak dalej. Różne takie były bardzo ciekawe działanie Boga w tym wyjeździe. Teraz no, będę miał przywilej, jeśli Bóg pozwoli, występować także w polskich kościołach i w amerykańskich kościołach, już prezentując to, co razem dokonaliśmy. Także no, jadę dumny z tego też, co wy zrobiliście. Nie? Postaram się dobrze was też reprezentować, bo to, co się tu wydarzyło w tych ostatnich 5-7 latach, to się w głowie nie mieściło. To się w głowie nie mieściło wielu Polakom, wielu nawet chrześcijan mówiło, że Polska to taki twardy grunt, że tu się nic nie urodzi, że tu katolicyzm będzie rządził, nie da się przełamać tego monopolu. Część poszła na kompromis z katolicyzmem, ten ruchy ekumeniczne, różne takie, a myśmy poszli pod prąd, ku źródłu, do Jezusa Chrystusa i z Nim. No i zobaczcie, kto miał rację.
Bóg pobłogosławił. Dziękujemy Wam, że byliście z nami dzisiaj na żywo. Na koniec może pokażmy reklamę książki Joe Łosiaka Rewolucja Jezusa, bo to rzeczywiście będzie niesamowite, że będziecie we dwóch występowali.
Tak, to jest dla mnie też wielka duma. Wielka duma. Joe jest z tego pokolenia, powiedzmy, poprzedniego. Ja słyszałem o nim już w latach właśnie 80., 90. Było to oto jakiś wielki człowiek, a teraz będę miał przywilej z tym wielkim człowiekiem razem występować. To jest no, ta sztafeta pokoleń i to, co się dzieje, to jest dowód. Jezus powiedział, możesz zyskać cały świat, ale jeśli na swojej duszy, w swoim życiu nie pójdziesz za właściwą wartością, no za mną Jezus to mówił, to stracisz całe swoje życie. Ale jeśli stracisz wszystko, ale pójdziesz za mną. Wybrałeś najlepszą cząstkę. Nigdy ci nie zostanie odjęta. I jesteś kim? Zwycięzcą.
Zwycięzcą. I tym optymistycznym akcentem kończymy. To był program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
I jeszcze o 17:00 serwis informacyjny i o 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Do zobaczenia.
Doktor Kubicką.
Doktor Kubicką.
Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachnickiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia. Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idźpodprąd.pl.
Znowu w Tatrach, znowu pod Giewontem. Przypominam sobie historie, które słyszałem w trakcie kursu przewodnickiego jakieś, dużo, 40 parę lat temu. Krzyż na Giewoncie. Wiecie, skąd on się tam wziął? A to efekt nauki katolickiej. Nauka katolicka mówi, że żeby otrzymać przebaczenie grzechów, to trzeba pójść do księdza, wyznać grzechy, on rzekomo tam w imieniu Chrystusa je odpuści i zada ci pokutę. Czyli, że masz coś takiego zrobić, żeby jak gdyby zapłacić, wynagrodzić Bogu za te grzechy. Księża tu mieli trochę, że tak powiem, problemów na Podhalu, bo tu było dużo zbójowania. No i ci zbóje, tak już jak się dorobili na tym zbójowaniu, nakradli, narabowali, nazabijali niekiedy podróżnych, no to przychodzili do księdza, dawali część pieniędzy, spowiadali się. Ksiądz mówił, postaw kaplickę i będzie wszystko w porządku przed Bogiem. Stąd i kapliczek dużo. Ale był tu też taki jeden ksiądz, który podwyższył poprzeczkę i wymyślił sobie, że na szczycie Giewontu, najbardziej widoczna z okolic Zakopanego, z samego miasta, góra, postawi wielki metalowy krzyż. No i kto do niego do spowiedzi? No to on oczywiście przebacza i mówi, ten kawałek żelaza na plecy i zapierniczaj na Giewont. No i tak powstał krzyż na Giewoncie.
Maja 1990 roku weszła w życie ustawa o Urzędzie Ochrony Państwa uchwalona przez Sejm 6 kwietnia 1990 roku. Zgodnie z nią tego dnia zaprzestała działalności Służba Bezpieczeństwa. Przesław Kiszczak wydał tego dnia instrukcję, w której nakazywał, by funkcjonariusze nie podejmowali czynności operacyjnych i rozpoznawczych na polecenia prokuratur i sądów i zawiesili wszystkie sprawy już prowadzone, za wyjątkiem postępowań z podejrzenia o szpiegostwo, terroryzm i innych szczególnie ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Na kilka miesięcy przed uchwaleniem ustawy o UOP rozpoczęła się reorganizacja Służby Bezpieczeństwa. Likwidowano całe departamenty, a ludzi przenoszono. W lipcu 1989 roku OSB liczyła ponad 24 tysiące funkcjonariuszy. W lutym 90 zostało z nich niecałe 7 tysięcy. 10 maja Urząd Ochrony Państwa, który miał przejąć część jej zadań, jeszcze w rzeczywistości nie istniał. Dopiero następnego dnia znominowano jego pierwszego szefa. Został nim Krzysztof Kozłowski, doktor filozofii, wykładowca nauk politycznych na KUL-u związany z Tygodnikiem Powszechnym. 25 czerwca rozpoczęła działalność powołana przez niego Centralna komisja kwalifikacyjna weryfikująca SBK-ów, którzy nadal chcieli pracować w policji i organach bezpieczeństwa. Weryfikacji poddało się 14,5 tysiąca funkcjonariuszy SB. Pozytywnie zweryfikowano ponad 10 tysięcy. Dla tworzącego się UOP przewidziano 5522 etaty. Prawdopodobnie 4,5 tysiąca z nich zajęli byli funkcjonariusze SB. 31 lipca 1990 roku organizację urzędu uznano za zakończoną. Wkrótce potem ewakuował agentów CIA z Iraku. Rozpracował też afery ArtB i FOZ. Został zlikwidowany w roku 2002 przez rząd koalicji SLD i PSL.